Mimo świątecznego dnia, Waldemar Buda, poseł PiS, a do niedawna były minister rozwoju technologii, jest naszym gościem. Dzień dobry w ten świąteczny
dzień. Witam serdecznie.
Panie ministrze, szef Kancelarii Sejmu zdecydował wczoraj o zablokowaniu kart do głosowania dla Macieja Wąsika i Michała Kamińskiego. Co będzie, jak w środę nie będą mogli wejść na salę posiedzeń?
No pytanie, jakie to ma podstawy prawne, bo decyzja marszałka Hołowni o wygaszeniu mandatu została uchylona przez Sąd Najwyższy. W związku z tym pytanie o działanie legalne, w sensie na podstawie jakichś przepisów, jakichś decyzji.
No to załóżmy ten wariant najgorszy dla
marszałek
PiS-u, czyli
Sejmu
nie mają
ma tu pewien
wstępu.
Kłopot prawny.
Załóżmy, bo 10 też ta jedna z tych izb ma też wydać swoje orzeczenie. I załóżmy, że ono będzie niekorzystne dla obu panów. Co wtedy zrobicie?
W mojej ocenie dzisiaj mamy sytuację, w której Sąd Najwyższy wypowiedział się już w tej sprawie i wczoraj było, myślę, że kluczowe stanowisko pierwsze prezes Sądu Najwyższego, która kieruje całym Sądem Najwyższym. Ona uznaje sprawę za zamkniętą z punktu widzenia tego pierwszego rozstrzygnięcia i mam wrażenie, że żaden inny sąd, inny wydział tego sądu nie odważy się wydawać w tej samej sprawie wyroku, bo nawet jeśli uważa się za właściwy...
Tylko mam prośbę, żebyśmy
wydanie...
nie szli zbyt mocno w te prawne, bo nie wszyscy to pewnie rozumieją. Ja też nie jestem prawnikiem, pan wiem, że jest z wykształcenia, ja nie jestem, więc nie chciałbym wyjść w takie bardzo szczegółowe sprawy. Co będzie politycznie, jeśli obaj panowie nie będą mogli w środę wejść na salę posiedzeń?
No, w mojej ocenie będzie sytuacja bardzo trudna, jakby do tej pory niespotykana. Nie było marszałka, który blokował dostęp posłowi do pracy, do miejsca pracy, do głosowania. I ciężko przewidzieć sytuację i emocje, jakie mogą być z tym związane. Marszałek Sejmu odpowiada za bezpieczeństwo, za spokój, za normalną pracę parlamentu. I pytanie, czy udźwignie ten ciężar, bo komikowanie, heheczki, wiemy, że to jest jego mocna strona, ale on musi zapanować nad panem Braunem, bo to jest jego rola, nie zapanował. On musi zapanować również nad sytuacją, która będzie się działa 10 i 11
no
stycznia.
No właśnie, bo wczoraj Maciej Wąsik w jednej ze stacji telewizyjnych chyba w Republice powiedział, że on nie czuje się, żeby był nieuprawomocniony do wejścia na salę i będzie chciał wejść. No i pytanie, co wtedy, tak? Straż Marszałkowska go zatrzyma, a jak się zachowa klub Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, zbojkotuje takie wybory?
Nie tylko chciał,
obrady?
Ale on będzie musiał, on ma obowiązek wejść. On ma obowiązek wejść, będąc parlamentarzystą i...
Do Sejmu tak, ale tak, na salę posiedzeń już chyba nie.
Również, ale przy uchyleniu decyzji marszałka Hołowni nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał, że on nie może wykonywać swoich obowiązków. Marszałek Hołownia powiedział, że jest listonoszem. Przekazuje do Sądu Najwyższego decyzję, żeby rozstrzygnęło, czy miał rację, czy nie. Została ona uchylona. Więc on dzisiaj nie ma podstaw prawnych do blokowania dostępu do parlamentu. Nie chcę przewidywać, co będzie się działo, natomiast no, myślę, że marszałka przerosła ta sytuacja i no, jest to rozczarowujące, to co mówił na konferencji z punktu widzenia prawnego. Pan tutaj redaktor oczekiwał, że nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jeżeli on sobie wybierał sąd, do którego skieruje swoje odwołanie od swojej decyzji, no to jest naprawdę niepoważne.
Wczoraj w Polsacie jeden z dyrektorów jego gabinetu tłumaczył, że to nie chodziło o to, żeby wybierać skład sędziów, tak? Tylko żeby po prostu nie wzbudzało to wątpliwości, żeby ten wyrok był jak najbardziej obiektywny. O to chodziło.
Ale każdy z osób zainteresowanych rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego kieruje na biuro podawcze pismo. Ja również jako prawnik tego rodzaju wystąpienia kierowałem, a nie wybierałem sobie, do którego sekretariatu ja zaniosę. Czy ja jak do marszałka kieruję jakieś pismo, to idę zanieść do pokoju 243, a nie 272? Nie, no na biuro podawcze zanoszę.
No dobrze, szykuje nam się gigantyczny chaos. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby chociaż Sejm na tym nie stracił powagi?
Znaczy, oby nie. Znaczy, powagę to już mocno traci poprzez podejście marszałka do wielu spraw, bo my mamy dużo humoru, a mało mądrości w słowach marszałka. No widać, że kompletnie prawniczo nie orientuje się nawet. To nawet nie chodzi o to, że nie jest specjalistą, ale nie orientuje się i ponosimy konsekwencje takiego celebryckiego wybierania osoby na funkcje publiczne.
Ale
i mam obawy, że to może być kontynuowane. Widziałem w internecie takie grafiki 677 dni do końca funkcjonowania rotacyjnego marszałka i mam wrażenie, że jest takie już wyczekiwanie.
No dobrze, ale marszałek też powiedział, że będzie zasięgał konsultacji między innymi z ministrem Bodnarem, ale też z doradcami różnymi prawnymi, z wicemarszałkami, więc może ta decyzja w środę, bo on też ma ogłosić w środę decyzję właśnie, co dalej z tymi kartami do głosowania, będzie już taka wyważona.
No, szkoda, że nie zastanowił się nad tym, co mówił wcześniej, bo popełnił kilka lapsusów prawnych, które go dyskwalifikują. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. On odpowiada za bezpieczeństwo i spokój. I dzisiaj pytanie, czy jakby da radę tak rozstrzygać sprawy. Pamiętajmy, że marszałek ma charakter koncyliacyjny, bo spory zawsze są. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby je łagodzić i rozstrzygać. I pytanie, czy on stanie na wysokości zadania w tej sprawie.
Marszałek Hołownia w wywiadzie dla Newsweek, on się ukaże w poniedziałek, ale już są jakieś takie wyjątki i fragmenty, mówił, że straszono go organizacją alternatywnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej. Czy taka eskalacja jest możliwa też w tym tygodniu, że będziemy mieli dwa posiedzenia Sejmu w jednym gmachu?
No my oczywiście tego rodzaju działań nie planujemy. Jesteśmy opozycją poważną i merytoryczną. Nasi konkurenci w 15-16 roku zablokowali parlament z błahego powodu. Blokowali go przez święta, goszcząc się pasztetem.
No tak, ale mówili, że robią to dlatego, że wyście przenieśli obrady do sali kolumnowej, czyli ten sam kasus.
Nie, ale do kolumnowej przenieśmy wtedy, kiedy blokowano mównicę. Rozpoczęto blokowanie, obstrukcję Sejmu. Nie mógł pracować Sejm.
No dobrze, to załóżmy taką sytuację w środę, że obaj panowie nie mogą wejść na tą salę sejmową, na salę obrad. I co wtedy? Przenosicie wy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości obrady do sali kolumnowej i robicie drugie posiedzenie Sejmu równoległe?
Nie chcę tutaj planować i jakby rozstrzygać tej kwestii, bo my jesteśmy racjonalni, nie chcemy doprowadzić do sytuacji kolejnego zagmatwania prawnego, które znów będzie powodowało jakieś wątpliwości. Ale to rolą marszałka jest wyjść z tej sytuacji. On ma uchyloną decyzję w sprawie wygaszenia mandatu. On musi sobie poradzić z tą decyzją. I mam wrażenie, że musi szukać kompromisu. Powinien się spotkać z przewodniczącymi klubu, zorganizować prezydium i szukać koncyliacyjnego rozwiązania sprawy.
Jesteście gotowi na takie rozmowy, na jakąś ugodę? Bo któraś ze stron musi wykonać krok wstecz? Pytanie, które?
Oczywiście, że tak. Jesteśmy z podejściem kompromisowym. Powinniśmy czekać na rozstrzygnięcia sądowe. Już jedno jest. Trzeba je uszanować. Prezes Sądu Najwyższego wczoraj przyjęła jakiekolwiek wątpliwości co do tego wyroku. I dzisiaj marszałek musi jako zarządca, jako administrator, bo on tu ma tylko rolę przekaźnika tutaj, listonosza, powinien uszanować decyzję Sądu Najwyższego, która do niego już wpłynęła.
Panie ministrze, bo jest też ważne głosowanie w sprawie budżetu. Czy mamy na horyzoncie możliwość zablokowania tego budżetu, a przez to de facto wcześniejsze nowe wybory? Może o to toczy się
prezydent
gra?
Tej sytuacji się przygląda i to orędzie było też kluczowe pana prezydenta. On stawia na pryncypia, to znaczy nie da się uzasadnić tą chęcią przejmowania władzy działania bezprawnego. I prezydent ma taką rolę właśnie, dbać o konstytucję i o ład prawny. Jeżeli słyszy sytuację, w której uchwałami pułkownik Sienkiewicz próbuje przejmować media, no to my się na to nie zgadzamy. Prezydent również ma takie zdanie i on będzie podejmował wszelkie działania, które mają doprowadzić do trochę ostudzenia głów.
PiSowi zależy na tym, żeby dzisiaj doprowadzić do wcześniejszych wyborów? To jest ten scenariusz, na który gracie?
Kompletnie nie gramy na taki scenariusz, ale rozumiem pana prezydenta, który mówi o tym, że ma być ład i postępowamy zgodne z prawem, to znaczy oparte o ustawy i o przepisy prawne. A dzisiaj skrót polegający na tym, że się pracuje na uchwałach, jest czymś, co w historii nie było znane i do niczego dobrego nie doprowadzi.
Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie na antenie radiowej, bo później w internecie będzie wiele różnych innych, także spytam o mieszkania. Jak schłodzić te emocje? Bo mamy już taki dualizm prawdy. Mamy sędziów, którzy są nieuznawani i sędziów, którzy są uznawani. Być może będzie tak, że zaraz ktoś powie, że jeśli tych dwóch panów nie mogą brać udziału w głosowaniu w Sejmie w tym tygodniu, który przed nami, to te uchwały, które podejmie sobie ustawy, będą nieważne. I jak schłodzić te emocje? Mamy zwarcie i czołowe zderzenie ze ścianą.
Proszę zwrócić uwagę, my przez 8 lat mieliśmy również spór w wielu miejscach prawny, ale łagodziliśmy tę sytuację, żeby nie doprowadzić do wątpliwości tego rodzaju. Natomiast dzisiaj pójście na ostro i na wydrę przez tą ekipę rządową doprowadza do potwornego chaosu. No dzisiaj nie wiadomo, które władze są
legitymne. Oni mówią, że to wyście doprowadzili zmianami nieudolnymi w sądownictwie.
Ale przepraszam, ale to dzisiaj siekierą naprawia się wymiar sprawiedliwości albo praworządność się przywraca? No bo dzisiaj tak to wygląda. Jeżeli chce się doprowadzić do jakiegoś ładu, to zgodnie z prawem, nie mających wątpliwości w interpretacjach prawa, tak żeby kolejne kroki nie były już kwestionowane. A to, co zostało zrobione przez ostatni miesiąc, to jest jechanie po bandzie, żeby doprowadzić do jeszcze większego chaosu.
Waldemar Buda, poseł PiS, były minister rozwoju i technologii, jest naszym gościem. Dziękuję słuchaczom radiowym. Życzymy dobrego świątecznego dnia. My przenosimy się do internetu i czekamy tam na państwa.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, to już ostatnie pytanie. Jak schłodzić te emocje? Bo grozi nam naprawdę taka niewydolność instytucjonalna, być może niebawem państwowa. Trochę mi to przypomina czasy sprzed kilkuset, już ponad 100 lat, tak? Kiedy troszeczkę sobie sami nie radziliśmy, wtedy przyszła pomoc z zewnątrz, aby dzisiaj tak nie było.
No dokładnie, no marszałek dzisiaj, on nie dźwigając tej funkcji, on uznał, że będzie takim ślepym wykonawcą decyzji Donalda Tuska. Natomiast on powinien patrzeć szerzej, z punktu widzenia rzeczywiście naszego, naszej roli i sytuacji w Europie.
Marszałek obwinia was, więc może trzeba zwołać okrągły stół. Może prezydent w Belwederze powinien zwołać jakieś posiedzenie najważniejszych osób z polityki polskiej. Także być może niektórych
marszałek
sędziów...
Marszałek Sejmu zamienił swój gabinet na biuro, filię biura poselskiego Donalda Tuska. On jest asystentem Donalda Tuska dzisiaj. Nie ma żadnych niezależnych decyzji, poza tymi, które mu zleci Donald Tusk, obtoczony jeszcze takimi urzędnikami jak Cichocki, najbliższy współpracownik Donalda Tuska. I my oczekujemy, że marszałek Hołownia zacznie myśleć szerzej, horyzontalnie. To znaczy pełni funkcję, która zobowiązuje go do tego, żeby doprowadzać do spokoju i ładu państwowego. I on nie może podejmować decyzji na tyle kontrowersyjnej, która rodzi kolejne konsekwencje, bo w polityce nie tylko liczymy konsekwencje prawne, ale również polityczne. Również te, które być może nie są oczywiste, ale mogą do tej sytuacji dowodzić. On będzie odpowiadał za sytuację, w której do 11 stycznia może dojść do jakichś trudnych sytuacji w Sejmie albo 10 stycznia.
No właśnie. On bierze o 11 stycznia też porozmawiamy.
Odpowiedzialność.
Panie ministrze, publicyści, pan pewnie też słyszał już nieraz, mówili, że jeśli PiS rozwiąże kwestię mieszkań w Polsce, braku mieszkań i tych mieszkań dla młodych ludzi, to będzie rządził wiecznie. Tymczasem w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Krajowy Zasób Nieruchomości zamiast setek tysięcy mieszkań przez prawie 6 lat wybudował jeden blok z 40 mieszkaniami. Czy nie jest panu wstyd za tych ludzi, którzy to robili, biorąc jeszcze za to gigantyczne pieniądze, przeznaczone gigantyczne pieniądze na różnego rodzaju i podwyżki, i premie, i różnego innego rodzaju luksusy?
Znaczy ja nie nadzorowałem KZN-u.
Ja wiem, ale jest to gdzieś projekt to było Ministerstwie Funduszy. Waszej formacji. Ja
nawet
wiem.
Miałem oczekiwanie...
Chociaż był pan przez moment w tym ministerstwie, które
właśnie jak przyszedłem, to akurat KZN dopiero przyszedł tam. Więc to przeniesione z ministerstwa. Natomiast ja cały czas oczekiwałem, że KZN będzie w Ministerstwie Rozwoju, bo tam była polityka mieszkaniowa prowadzona i nie miałem kompletnie wpływu na KZN. Wtedy minister Żalek kontrolował KZN i prowadził tą politykę. Natomiast ja mam takie doświadczenie, bo oczywiście ja też nie prowadziłem Mieszkania Plus, bo byłem ministrem 18 miesięcy w rozwoju, za to odpowiadałem, a Mieszkanie Plus było w latach, nie wiem, 18, 20, okay, 21.
Ale wina idzie na całą formację, tak?
Ludzie... Tak, dokładnie. Jakby trzeba przyjąć tę odpowiedzialność. Natomiast to była dobra próba, która się jakby nie powiodła o tyle, że wiemy już dzisiaj, że państwo jako rząd nie jest w stanie efektywnie budować mieszkań i być alternatywną i benchmarkiem dla rynku.
Pan powiedział, dobra próba. Jeden blok z 40 mieszkaniami
nie.
przez tyle lat.
W Mieszkaniu Plus
to jest kpina, nie próba.
Nie, ale KZN funkcjonował dosłownie 3 lata. Wobec tego on budował mieszkania, a proces inwestycyjny 4 lata, więc nikt by więcej nie wybudował. Natomiast ja mówię o całej polityce mieszkaniowej, która w pewnym momencie opierała się o chęć budowania przez państwo mieszkań. I w mojej ocenie ta polityka skapitulowała, ta próba, bo ona była dobra. Cały rynek mówił, że jeżeli nie będziemy mieli benchmarku dla deweloperów, to ceny będą rosły i będzie z tym problem. I podjęliśmy tę próbę. Nikt nie podjął tej próby. Proszę pamiętać, że w 18 Donald Tusk nawet nie próbował budować mieszkań. Myśmy spróbowali. Wybudowaliśmy kilkanaście tysięcy.
Nie, no, był kredyt wtedy dla młodych, pamiętam.
Ale to był dopłata do mieszkań deweloperskich. A my uznaliśmy, że trzeba budować przez państwo mieszkania, żeby... trochę
dobrze,
dać
ja bym
alternatywę
był w stanie
dla
uwierzyć, gdyby nie to,
deweloperskie.
Że ci ludzie, którzy za to odpowiadali, okej, może wybudowali bardzo, bardzo mało mieszkań, ale wzięli za to gigantyczne pieniądze. Fundusz nagród przekroczono o 700 milionów złotych. Fundusz wynagrodzeń wzrósł z 1,7 do 9 milionów złotych. No to są gigantyczne kwoty.
To są okrągłe liczby, ale przecież KZN...
Ale robią wrażenie.
Ale on się rozwijał, on zatrudniał kolejne osoby. Więc jak to się podzieli na pracowników, to wyjdzie po kilkaset złotych. Znaczy nie żyjmy takimi newsami, bo możemy tutaj w redakcji RMF-u powiedzieć, że fundusz nagród miał 2 miliony złotych. I to ogromne zera, 6 zer i coś niesamowitego. A jak podzieli się na pracowników, to się okaże, że pan redaktor dostał 300 zł. Naprawdę nie myśmy w tych kategoriach, natomiast myśmy o idei rzeczywiście budowy mieszkań. I teraz mamy dwa jakby można powiedzieć, idee budowania mieszkań i pomocy temu sektorowi. Jedno to jest wsparcie nabycia i to powinno być, kredyt 2% funkcjonował, a drugie to budowanie mieszkań. Ja postawiłem na budowanie mieszkań państwowe, publiczne, ale przez samorządy. I przeznaczyłem na ten cel 2 miliardy złotych w 2022 roku. Uważam, że to jest jedyna droga do tego. I to się udało, w tym sensie, że rozpoczęliśmy już budowę 12 tysięcy mieszkań w samorządach. I to się dzieje i za chwilę będą tego efekty. Dzisiaj Koalicja Obywatelska mówi, ja wprowadzam kredyt 0%. Proszę bardzo, tylko się okazało, że ten zapowiadany kredyt 0% to jest kredyt 0% tylko dla rodzin pięcioosobowych. Natomiast Lewica mówiła o 300 tysięcy mieszkaniach i mówiła o wielkim programie budowy mieszkań. Gdzie on jest? Nie ma go kompletnie.
No, dajmy rządowi szansę, to jest dopiero miesiąc.
Ale nie ma w budżecie nawet środków na ten cel. Ograniczono ten mój program budowy mieszkań komunalnych na wynajem, ograniczono o połowę. A miano go pompować do 10 miliardów złotych. Więc ja apeluję o to, żeby zastanowić się nad sektorowym, systemowym działaniem. Ja je rozpocząłem.
To 8 lat.
Ja je rozpocząłem, miałem 18 miesięcy na to. Po pierwsze, gigantyczne wydatki, dwukrotnie zwiększone na budownictwo komunalne i samorządy bardzo mocno z tego korzystały, plus wsparcie nabycia pierwszego mieszkania. Gdyby te dwa programy powiększać i kontynuować, to za 5 lat byśmy byli w innym miejscu.
A co, jeśli tej koalicji się to uda?
Proszę bardzo, Lewica chce budować 300 tysięcy mieszkań w 5 lat. Kibicuję temu rozwiązaniu. Na razie nie ma nawet planu na budowę jednego. Mam nadzieję, że coś zostanie wymyślone.
Panie ministrze, wczoraj wieczorem Rzeczpospolita podała, że Elżbieta Bieńkowska jest najpoważniejszym kandydatem na fotel prezesa Orlenu. Ona ma duże doświadczenie. Co pan powie na taką kandydaturę? Chyba dość, wydaje mi się, prawdopodobne. Nie wiem, jak pan na to patrzy.
To trochę się boję sytuacji, że jak paliwo zdrożeje do 7 czy 8 zł, to ona powie, sorry, taki mamy klimat. Bo w takich kluczowych sytuacjach i momentach była bezradna. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie w jej nowej funkcji. Trzeba dać szansę. Ja jakby tutaj nie przekreślam, natomiast wiem, że jak się pojawiały krytyczne momenty w jej funkcjonowaniu, to takim sloganem, że a ja nie mam wpływu na to, a ja nic nie mogę, powodowała, że czyniła sytuację jakby i siebie bezradną.
Ale widzi panią w tym fotelu? Byłaby dobrym prezesem?
Nie wiem, czy ma kompetencje zarządcze. Była jako funkcjonariusz publiczny, ale w instytucjach publicznych, urzędach. Działa jako minister, więc nie jestem w stanie ocenić, czy będzie dobrym szefem Orlenu. Pamiętajmy, że Orlen jest największą firmą w Polsce. Zatrudnia kilkaset tysięcy osób. To jest potężna firma, która skonsolidowała rynek, więc naprawdę kompetencje są potrzebne.
I wzbudzające też potężne emocje. A co z Danielem Obajtkiem? Odejdzie wtedy? No, mówił tu w tym studiu chyba rok temu, ponad rok temu, że odejdzie sam, jak będą zmiany polityczne. Jeszcze nie odszedł.
Przecież to nie jest tak, że on będzie decydował o tym, czy odejdzie, czy nie. Jak będą zmiany zgodne z prawem przeprowadzone, to będzie do tego nawet i zobowiązany. Natomiast Daniel Obajtek doprowadził do tego, że w Polsce można powiedzieć, że słowo nie da się nie jest słowem dominującym. To znaczy można przeprowadzić gigantyczną transformację tego sektora, skonsolidować go, doprowadzić do wielkich inwestycji, doprowadzić do... Wie pan, jak najgorsze było to, że było 10 spółek, które każda mówiła co innego, nie można było ich skonsolidować i naprowadzić na jeden kierunek. Daniel Obajtek to zrobił. I chwała mu za to. Na pewno znajdzie swoją rolę w życiu publicznym albo prywatnym.
Będzie politykiem?
Zarządzanie Orlenem daje mu kompetencje do zarządzania każdą inną firmą w zasadzie w Polsce, ale też pełnienia funkcji publicznych i pytanie od niego i kierownictwa politycznego, jaką rolę znajdzie w obecnej jakby scenie politycznej czy też gospodarczej.
Gorący tydzień przed nami, bo to, o czym mówimy, wcześniejsze sprawy związane z dwoma posłami, których być może zabraknie na sali posiedzeń. Mamy też we wtorek posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych i pierwszy świadek, wicepremier Jarosław Gowin. Boi się pan jego zeznań?
No myślę, że wszyscy znamy intencje, bo Jarosława Gowina, on w polityce zawsze był labilny, to znaczy kiedy współpracował z Donaldem Tuskiem, później tłumaczył, że się wcale nie cieszył, współpracując później z nami 10 lat.
Ale może być był wierny przekonaniom, tak? Kiedy coś było nie tak, odchodził. Zrobił to wtedy i później, będąc też w PiSie.
Takie chciał sprawić wrażenie. Natomiast zawsze grał na siebie i zawsze chciał jakiegoś stanowiska albo funkcji. Jeżeli on nie dostawał go, odchodził. Pamiętajmy, że przy organizacji wyborów korespondencyjnych grał na to, żeby zostać marszałkiem Sejmu. Dogadywał się z drugą stroną, blokował wybory, bo oni tego oczekiwali od niego i chciał zostać marszałkiem Sejmu. Dzisiaj będzie się uśmiechał do kamery, będzie mówił, współpracowałem z Prawem i Sprawiedliwością, ale się wcale nie cieszyłem.
A może będzie mówił prawdę.
I zawsze kochałem Donalda Tuska.
Będzie,
będzie się uśmiechał do kamery.
Nie wiem, czy Donald Tusk kocha za to,
będzie
co
mówił, że
wtedy
czytał jego książki, że szanuje go, jest wspaniałym przywódcą, a tak w ogóle to chciałby szefa jakiejś spółki.
Dobrze, pan troszkę żartuje, a ja spytam poważnie.
Nie,
co będzie,
jeśli
on ujawni prawdę, jak to było? Czy to jest coś, co was może pogrożyć jako formację?
Ale kompletnie się tego nie obawiamy, bo jego rola była blokująca razem z opozycją wybory korespondencyjne, ponieważ oczekiwał funkcji marszałka i to jest jedyna jego rola. Zawsze kierował się prywatnym interesem.
Kiedy jeszcze był takim czynnym politykiem w tym studiu, też mówił, że zrobił to dla państwa, po to, żeby nie było kompromitacji państwa i po to, żeby prezydent był wybrany normalnie, a nie w takich wyborach, które mogą być kwestionowane, także za granicą, na zachodzie.
To był ten przekaz, natomiast pod spodem tak naprawdę chodziło o jego ego i jego ambicje. Zawsze był łasy na funkcje, łasy na stanowiska. wtedy grał o marszałka
Sejmu. Pan surowo ocenia dawnego koalicjanta i dawnego wicepremiera.
Dla mnie to jest przykre, bo on mógł się spełniać i swoją pracą osiągać te efekty. Natomiast raczej szantażem i szantażem, kombinowaniem, dywersjami by próbował osiągać cele w polityce. Dywersyjnie postępował wobec rządu Tuska, później chciał rozbić i nasz rząd. Więc to nie są cele, to nie są metody, które na dłuższą metę przynoszą efekty. Gdzie jest dzisiaj Gowin? Z problemami różnymi poza polityką.
Zobaczymy, jak się zachowa rzeczywiście we wtorek. Panie ministrze, co ma zmienić marsz 11 stycznia? Ile osób tam może przyjść? Kto to będzie?
Ja wczoraj byłem w Łodzi przy organizacji, dyskutowaliśmy tego marszu i muszę państwu powiedzieć, że my z samego województwa łódzkiego będziemy mieli, no ja zakładam, że grubo ponad 3000 osób, które dzisiaj deklarowały chęć pojechania
do... Taki marsz gwiaździsty na stolicę?
Do Warszawy. Więc wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że to będzie marsz o dużej skali, na tyle, na ile w tym miejscu, w którym chcemy się spotkać, w ogóle jest możliwe pomieszczenie osób, bo pamiętajmy, że spotykamy się na Wiejskiej przed parlamentem.
No tylko po co? Po co tam protestować? Wie pan, mamy nowy rząd, jest już po wyborach.
Mamy nowy rząd, który od 3 tygodni prowadzi działania absolutnie skandaliczne, które kontestował przez wiele lat, a dzisiaj robi dużo poważniejsze, dużo gorsze rzeczy. Łamie po prostu prawo i konstytucję. Ale też ja też nie chciałbym spłycać tego do tej sprawy. Natomiast mieliśmy już kilka decyzji takich merytorycznych. Proszę zwrócić uwagę na to. Mrożenie ceny prądu tylko do połowy roku. Po pierwsze. Po drugie, wakacje kredytowe ograniczone do połowy beneficjentów. Kredyt 2% wycofany, 0% dla garstki osób. I tak dalej, i tak dalej. 13, 14 emerytura. Ryszard Petru mówi, że trzeba likwidować. To, co jest przyznane, miało być nieodebrane.
Ryszard Petru to nie jest jeszcze cały rząd.
Okazuje się, że wszystkie decyzje, jakie są podejmowane dzisiaj, opłata paliwowa miała być obniżona,
no dobrze,
jest podwyższana.
Czemu ten marsz ma być? Bo można powiedzieć, że wy się po prostu nie chcecie pogodzić z utratą władzy i dlatego protestujecie.
Przeciwko braku wiarygodności w polityce. Bo wszystko, co wprowadziliśmy, miało być utrzymane. Okazuje się, że jest zabierane krok po kroku. W 3 tygodnie 6 spraw. W każdej sprawie program, który myśmy wprowadzali, jest ograniczany.
Ale wy się też 8 lat temu robili dużo zmian, bardzo szybkich i mocnych.
Bardzo pozytywnych. Wie pan, czym się zajmowaliśmy w tym czasie?
Tamta strona oceniała to inaczej.
Po kilku miesiącach od rozpoczęcia rządu wprowadzaliśmy program 500+. Dzisiaj są pomysły, żeby nasze programy odbierać i ograniczać.
To co taki marsz ma zmienić?
Ma uświadomić to i też to jest pewien przekaz i wyraz tego, że wiele osób, które 15 października zaufały zmianie, które dzisiaj nastąpiła, jest zawiedziona. Jest absolutnie zawiedziona. Młodzi ludzie, którzy stali do trzeciej wyborach, oni dzisiaj mówią zaraz, kwota wolna nie ma, kredyt, którego chciałem korzystać nie ma, podwyżki cen żywności za chwilę, opłata paliwowa podniesiona, wakacji kredytowej nie ma i tak dalej, i tak dalej. Oni liczyli na pozytywne zmiany.
Chcecie zablokować Sejm przez swoich zwolenników, ten najbliższy czwartek, tak? Bo to środa jest ważne posiedzenie i zobaczymy, co będzie z dwoma szefami CBA i potem w czwartek taki marsz?
No właśnie, proszę nas nie mierzyć tą miarą. Nasi konkurenci blokowali mównicę wiele tygodni. My nie chcemy do takiej sytuacji doprowadzić.
Kiedy będzie zjazd środowisk konserwatywnych? Prezes Jarosław Kaczyński obiecywał, że będzie to w styczniu, no mamy już styczeń.
Tak, ten marsz i ten protest zmienił trochę dynamikę i te działania, które były podejmowane przez dzisiejszą większość. Będzie, zakładam, że w lutym. Tak, ale musi być przygotowane, też nie może być konkurencyjny wobec właśnie marszu, który jest organizowany 11 stycznia. Zachęcam do udziału wszystkich osób, które...
Polityków Platformy, polityków Konfederacji?
Wszystkich tych, którzy dzisiaj widzą, że dzieje się źle. A naprawdę mamy deprecjonowanie prawa, deprecjonowanie konstytucji, mamy skok taki, no już nie chcę nazwać, używać dużych słów, ale to, co się dzieje przy zmianach w spółkach, to, co się zmieni przy zmianach na funkcjach publicznych, to jest skok na władzę.
Oni mówili o was to samo 8 lat temu. Panie ministrze, ostatnie
jest
pytanie.
Jest dużo gorzej, naprawdę.
Bo przed nami ważne wybory, najpierw te samorządowe, później europejskie, ale samorządowe istotne też dla pana. Będzie pan kandydował na prezydenta Łodzi?
Nie mam takich planów. Już raz podejmowałem próbę. Wydaje się, że trzeba dać szansę komuś innemu.
Jest pan bez szans, dlatego taka biała flaga?
Nie, absolutnie nie. Przecież ja osiągnąłem w ostatnich wyborach najlepszy wynik spośród Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiego miejsca pierwszy wynik osiągnąłem. 4 lata temu z trzeciego pierwszy.
To kogo wystawi PiS w tym roku?
Więc nie wiem tego jeszcze, decyzje przed nami, ale trzeba dać szansę komuś innemu. Pamiętajmy, że ci włodarze w dużych miastach, którzy osiągali dobre wyniki, mam wrażenie, że to już się więcej nie powtórzy, bo jakby też doza niezadowolenia z tego, co się dzieje w dużych miastach, też jest poważna. I wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężka batalia, trudna dla nas w dużych miastach, ale wcale niekoniecznie przegrana.
Zobaczymy. Przy najbliższej okazji się o tym też dowiemy. Waldemar Buda, były minister rozwoju technologii, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Dobrego, spokojnego, świątecznego dnia.
Dziękuję również.